kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłonią się Państwu nisko w piątek. Wielki piątek. Gościem porannej rozmowy jest prymas polski, arcybiskup gnieźnieński Wojciech Polak. Witamy serdecznie na antenie RT Poznań, księże prymasie.
Witam serdecznie. Szczęść Boże. Pozdrawiam z Gniezna.
Szczęść Boże. Księże prymasie, często w ostatnim czasie czyta ksiądz, cytuje świętego Jana Pawła II, bo nawet dzisiaj widzimy świeżą informację w Polskiej Agencji Prasowej Rozmowa. Tam także ksiądz prymas powołuje się na myśl Jana Pawła II.
Jan Paweł II towarzyszy nam także w przeżywaniu tych dni, to znaczy tych dni Triduum Paschalnego. Pewnie, że nauczanie świętego Jana Pawła II jest już troszeczkę odsunięte w czasie, ale jego bogactwo i to, do czego nas zachęca także w przeżywaniu tych tajemnic męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa, jest wciąż żywe. Ja z reguły sięgam i do nauczania papieża Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, i do papieża Benedykta, i do papieża Franciszka, który też w bardzo szczególny sposób przeprowadza nas przez te tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Myślę, że warto wsłuchiwać się w te słowa, dlatego że one też ożywiają naszą wiarę, pokazują, w jaki sposób też w tych dniach po prostu się odnaleźć.
Ten cytat, o którym ja mówiłem, o którym myślałem, który dzisiaj znalazłem, świeżuteńki, to jest takie zdanie Jana Pawła II, że Bóg zawsze stoi po stronie cierpiącego człowieka. Gdyby było inaczej, to nie zostałby na krzyżu do końca, tylko by z niego po prostu zszedł.
To jest bardzo ciekawy dialog, dialog z André Frossardem, kiedy w tej pierwszej swojej wypowiedzi, pierwszej książce, pierwszym dialogu święty Jan Paweł II właśnie został zapytany dość prowokacyjnie, czy nie mamy do czynienia, zwłaszcza kiedy się widzi różne sytuacje trudne, dramatyczne, cierpienie, śmierć, osamotnienie, wojna, to wszystko, czy nie mamy do czynienia z pewną bezradnością Pana Boga wobec tej rzeczywistości. Wtedy Jan Paweł II odpowiedział, że nie, Pan Bóg nie jest bezradny. On w tę rzeczywistość do końca z nami wchodzi i właśnie krzyż jest takim szczególnym znakiem, znakiem, w którym Bóg pozostaje do końca z cierpiącym człowiekiem. Święty Jan Paweł II mówi, nawet gdyby tak nie było, niektórzy mówili, zejdź z krzyża, wtedy uwierzymy Tobie. On pozostał na krzyżu do końca, pozostał po stronie cierpiącego człowieka i dziś jest po stronie też cierpiącego człowieka, tego, który ginie na Ukrainie, tego, który cierpi przykuty do łóżka boleści, tego, który przeżywa samotność, przeżywa lęki, niepokoje. Właśnie z tym niepokojem, myślę, warto zbliżyć się do krzyża, bo tam jest ten, który jest po naszej stronie.
To bardzo koresponduje z takim zdaniem, które parę dni temu usłyszałem z ust zwierzchnika ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, arcybiskupa Swiatosława Szewczuka, który, no pytanie oczywiście o wojnę na Ukrainie, mówił, że misją kościoła w tych okolicznościach wojny jest pokazać, gdzie właśnie Bóg jest w czasie wojny. No to tę odpowiedź mamy w tych poprzednich słowach Jana Pawła II.
Tak, to jest rzeczywiście dramatyczne wydarzenie. Miałem wraz z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim i arcybiskupem Stanisławem Budzikiem w ubiegłym roku w maju odwiedzić te szczególne miejsca i Lwów, i Kijów, i Bucze, i Irpień, stanąć na mogiłach tych osób, którzy zostali tak okrutnie i bestialsko pomordowani, modlić się za nich, ale też przede wszystkim właśnie tam doświadczać z jednej strony ludzkiej bezsilności. Tak, to prawda, jesteśmy po ludzku często w tych doświadczeniach bardzo bezsilni, ale z drugiej strony głębokiego przekonania, że w tych doświadczeniach po stronie cierpiącego człowieka jest Bóg. Agresor powinien dostrzec to wezwanie do nawrócenia, także do opamiętania.
To jest potwornie trudne. Jeszcze raz zacytuję arcybiskupa Swiatosława Szewczuka. I inna myśl, ona strasznie zapadła mi w pamięć, bo ja osobiście mam taki swój obrazek z tego roku podsumującego wojnę. To jest arcybiskup, kardynał Konrad Krajewski, klęczący nad tymi zbiorowymi grobami w Borodiance, trudno zapomnieć o tym widoku. Ale z drugiej strony są żywi ludzie i arcybiskup Szewczuk mówi takie zdanie, że niedawno, kiedy odwiedzał te terytoria, to wypowiedział was sprzed 2 tygodni, raczej chciał spotkać się z żywymi ludźmi, krewnymi ofiar, niż nawet te miejsca kaźni odwiedzać. I mówi, że spotkał jednego z ojców ofiary, który opowiadał, że rok temu, na początku kwietnia, rozpoznał martwe ciało swojego syna z wydłubanymi oczami. I arcybiskup Szewczuk mówi, pamiętam spojrzenie tego ojca. Ja jestem bezradny, prawdę powiedziawszy, wobec takich opisów.
Po ludzku jesteśmy wszyscy bezradni. Mogę tylko sobie wyobrazić ból i cierpienie człowieka, który musi to zobaczyć, który widzi, co może drugi człowiek uczynić, co rzeczywiście jest wyrazem jakiegoś opętania i nienawiści, bo nienawiść jest w tym momencie szalona. To już nawet nie tylko zdobycie takiego czy innego terytorium, ale to jest poniżenie i upodlenie człowieka. Ten obraz, o który pan przytoczył, który pozostał panu w pamięci i w sercu, myślę, że to jest obraz rzeczywiście, który dzisiaj powinien także przemówić do nas, kiedy Wielki Piątek będziemy się zbliżać do Chrystusowego Krzyża. Nie żeby zobaczyć te wydłubane oczy i te doły, które drugi człowiek uczynił, tak jak uczynił to przeszło 2000 lat temu także z nienawiści Chrystusowi, ale żeby zobaczyć też, że tu jest nadzieja. Ja w ostatnią środę, myślę, że wszyscy zostaliśmy w jakiś sposób dotknięci w ostatnią środę tym tekstem papieża Franciszka, który wygłosił w czasie audiencji generalnej, gdzie mówił rzeczywiście o nadziei płynącej z krzyża. To jest coś niesamowitego. Warto ten tekst przeczytać, warto do niego wrócić. Myślę, że to jest coś takiego, że na ten dzisiejszy dzień, kiedy będziemy podchodzić do ukrzyżowanego, kiedy będziemy klękać przed nim, mówi nam papież, spójrz na to drzewo krzyża, żeby w tobie zakiełkowała nadzieja. Nadzieja, bo bez niej nie można żyć po prostu. Gdzie jest moja nadzieja? Gdzie jest właśnie taka nadzieja w tym ojcu, który musi spojrzeć w te oczy wydłubane swojego syna? Nie? Gdzie ją odnaleźć? Gdzie ją poszukać? Spójrz na krzyż, aby zakiełkowała w tobie nadzieja. Tak nam podpowiada papież Franciszek. Myślę, że to są w tych doświadczeniach jedyne elementy, do których można się odwołać. Proszę sobie wyobrazić, kiedy myśmy byli w Irpieniu i Buczy, stojąc na tych pomordowanych mogiłach, w pewnym momencie uświadomiliśmy sobie, że godzina 15. Spontanicznie zaczęliśmy się modlić koronką do Bożego Miłosierdzia. No to jest to odwołanie, do czego ja mogę jedynie się odwołać, także w moim doświadczeniu wobec takiego czy innego krzyża czy cierpienia.
Ja te wypowiedzi papieża notuję, ale jednocześnie mam problem z innymi wypowiedziami. Tymi, w których na przykład papież pytany, czy jedzie do Kijowa, mówi, że jest gotów pojechać, ale pod warunkiem, że pojedzie też do Moskwy i stawia warunek. Udam się do obydwu miejsc albo w żadne. Ja tego nie rozumiem, bo być może jest ważna też wizyta w Moskwie, ale ja wolałbym stanąć, spotkać się z tym ojcem właśnie, o którym mówił arcybiskup Szewczuk.
Ja myślę, że zawsze na to pytanie, nie znając też żadnych innych, które być może racji, które w to wchodzą, zawsze odpowiadam w ten sposób, że papież od samego początku jest tam obecny. Wspomniał pan księdza kardynała Konrada Krajewskiego, którego zaraz w pierwszych jeszcze dniach wojny tam posłał. Pamiętam, jak ksiądz Konrad, stając wobec tych ludzi, mówił, tu jest papież, to znaczy chciał pokazać, że to jest to, do czego Ojciec Święty go wezwał i w swoim imieniu posłał. No daj Boże, żeby dojrzała ta pielgrzymka papieska na Ukrainę, żeby rzeczywiście to miejsce, tym bardziej, że Ojciec Święty, jak widzimy w wielu miejscach, w takich miejscach bardzo trudnych, jak Sudan Południowy ostatnio, czy wiele innych jeszcze wcześniej miejsc, miejscach, gdzie jest niewielu też chrześcijan, gdzie rzeczywiście dodaje braciom siły w wierze, się pojawia, jest na pielgrzymce.
Tutaj na pewno powinien się pojawić, tym bardziej, że to jest takie miejsce, gdzie chrześcijanin przeciwko chrześcijaninowi walczy, prawda?
To jest jeszcze dodatkowy wymiar tego dramatu, tak, to jest dodatkowy wymiar tego dramatu, ale myślę, że też te wszystkie gesty solidarności, które papież czyni dla Ukrainy, to nie w słowach. Proszę sobie wyobrazić, myśmy wtedy w maju byli, akurat były przekazywane karetki dla konkretnych miejscowości w Ukrainie przez Ojca Świętego. Więc to były rzeczy, które, to są rzeczy, które nie można nie dostrzegać, nie? Te racje inne są pewnie ważne, ale najważniejszy jest cierpiący człowiek i myślę, że ta obecność w taki sposób do tej pory, a daj Boże, że również obecność fizyczna Ojca Świętego tam będzie rzeczywiście gestem nie tylko solidarności i miłości braterskiej, ale przede wszystkim pokazaniem tego, że jesteśmy razem z Chrystusem po stronie ludzi cierpiących.
Zaczęliśmy od Jana Pawła II. Świeżo jeszcze mamy w pamięci te kilka dni, które nas dzielą od rocznicy śmierci papieża Polaka. No i oczywiście przychodzi mi do głowy też myśl, którą parę dni temu powiedział mój redakcyjny kolega Cezary Kościaniak w rozmowie z Polskim Radiem. Mówił tam, że gdyby nie ten materiał TVN-u, ten z Franciszkańskiej 3, może byśmy nadal trwali w brązie, a tak jesteśmy w stanie powiedzieć, że Jan Paweł II jest dla nas ciągle kimś ważnym. To takie przewrotne o tyle, że najpierw się zrobiła wielka afera. Ale pytanie, czy to jest takie, czy to było takie swoiste, sprawdzam zdaniem księdza prymasa?
Trudno mi powiedzieć, jakie są intencje, czy jakie były intencje tego działania. Natomiast to, co pan zauważył, wspominając swojego redakcyjnego kolegę, że paradoksalnie właśnie ta sytuacja wzbudziła w naszych sercach wielką tęsknotę za świętym Janem Pawłem II. I to nie taką tęsknotę właśnie z brązu czy z kremówek, ale z chęci powrotu do jego nauczania. Myśmy w Gnieźnie wieczorem, muszę się przyznać, że przez ostatnie lata akurat dzień śmierci Ojca Świętego tutaj w Gnieźnie nie był jakoś szczególnie przez nas świętowany. Od czasu, kiedy Ojciec Święty został ogłoszony świętym, jest ustalony dzień oddawania świętemu czci Bogu przez tego świętego 22 października. Od czasu, kiedy mamy relikwie też świętego Jana Pawła II w katedrze, ten dzień jest dniem świętego Jana Pawła II, więc trochę też i myśmy odsunęli tutaj w cień ten dzień odchodzenia do domu Ojca. Teraz żeśmy zgromadzili się wieczorem w katedrze, odczytywaliśmy sobie teksty przesłania papieża tutaj w Gnieźnie. Proszę sobie wyobrazić, że pośród tych tekstów jest też tekst wprost dzisiaj w tej sytuacji, o której była mowa, szokujący. Kiedy Ojciec Święty przyjeżdża na Błonia pod Gnieznem, kiedy widzi dzieci na rękach ojców i matek, mówi: pamiętajcie, pamiętajcie, co Chrystus mówił o tych, którzy krzywdzą i gorszą, że lepiej byłoby im kamień młyński do szyi przyczepić i utopić w morze. 79 rok, Gniezno, Błonia.
Można to odczytywać w dzisiejszym kluczu, jak rozumiem, tych dyskusji.
Myślę, że ja sam, kiedy sięgnąłem do tego tekstu, no mówię, przecież Jan Paweł II był po stronie cierpiącego człowieka, także człowieka krzywdzonego, ostrzegał w sposób zdecydowany. Mówił Chrystus, mówił konkretnie, kamień młyński i wrzucić do rzeki.
Mówimy o tych wszystkich, też, które się dotyczą osób, które krzywdziły nieletnich. Ta cała sprawa, która ksiądz prymas jest zresztą delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Te procedury będą pewnie wdrożone. Jeszcze chwilę o Janie Pawle II, bo to tak dobrze by nam zabrzmiało, że wyszliśmy, zaczęliśmy na nowo myśleć o Janie Pawle II, ale jest ogromna grupa ludzi, która się w tej chwili już nie identyfikuje z Janem Pawłem II. Z czegoś biorą się te pomalowane na żółto twarze, ta twarz, te czerwone ręce. I to nie jest, nie da się tego, wydaje mi się, tylko do grupy jakichś ekstremistów sprowadzić, bo jest rzeczywiście spora część, która się jakby z tego wypisała. A z drugiej strony zderzam to z takim zdaniem, że Jan Paweł II był jednym z ostatnich spoiw łączących nas, bo nadal wiele osób niewierzących po tej całej aferze, tak to nazwę w cudzysłowie, jednak stanął w obronie Jana Pawła II. Nawet posłowie Lewicy, których cytowałem gdzieś, więc to było coś szerszego niż jedynie Kościół. Ale jednak, czy coś nam się ustało z tego spoiwa po tym ataku? Bo powtarzam, nie można lekceważyć tego, że duża jest grupa osób, które mówią Janowi Pawłowi II, jego świętości, jego postaci, nie.
Z pewnością tak. Myślę, że znów nie patrząc od strony jakiejś globalnej czy teoretycznej, czy zastanawiając się nad tym spoiwem i wartością, jaką Ojciec Święty Jan Paweł II jest dla naszego życia, dla naszego społeczeństwa, dla Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce, myślę, że warto uświadomić sobie, że to przesłanie Ojca Świętego musimy pokazywać w sposób bardziej przekonujący. Ja myślę, że nie do przecenienia są te tysiące. Proszę sobie wyobrazić, ja jestem wiceprzewodniczącym Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, Rady Fundacji, więc
stypendia dla młodych talentów.
Parę tych młodych ludzi. To nie są tylko stypendia i pieniądze, to są historie młodych ludzi, którzy swoim życiem, swoim świadectwem, także swoją wiedzą na temat życia i posługiwania świętego Jana Pawła II promieniują w swoich środowiskach. To są ludzie, którzy dziś pracują w wielu, wielu obszarach życia społecznego i naprawdę to jest ten żywy pomnik świętego Jana Pawła II, który trwa i który myślę, że w ten sposób także dla tych nieprzekonanych, dla tych, którzy też już go nie znają, bo po prostu taki jest kalendarz też, że urodzili się znacznie później niż święty
spóźnili
Jan Paweł
się
II.
Na Jana Pawła II.
Tak, spóźnili się na życie świętego Jana Pawła II, na jego posługę, że myślę, że te takie światła mogą też na nowo przywrócić nam jego blask.
Czy w Wielki Piątek można składać życzenia wielkanocne? To tak zupełnie na koniec. Czy to jest...
Życzenia wielkanocne, myślę, można składać w każdym czasie, również w Wielki Piątek, dlatego że przez krzyż idziemy do zmartwychwstania. Dlatego chciałbym życzyć przede wszystkim, abyśmy pamiętali, że po mroku pojmania, zaćmieniu słońca, w godzinie śmierci Chrystusa, po nocy grobu rodzi się światło, nadchodzi dzień, wschodzi słońce, które nie zna zachodu, wschodzi Chrystus, przychodzi Chrystus, który zmartwychwstał, który mówi, jestem z tobą i będę zawsze. Dlatego też chciałbym wszystkim życzyć, by te święta stały się dla nas taką okazją do spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym. Niech wzbudzi w nas nadzieję życia. Niech ożywi naszą miłość do Niego, ale też do siebie nawzajem. Niech pozwoli nam kochać miłością wielkoduszną, otwartą, pełną gotowości do służby. I niech wreszcie będą to święta, w których rzeczywiście odkryjemy blask zmartwychwstałego. Jeżeli On opromieni naszą rzeczywistość, będzie ona na pewno rzeczywistością ku życiu, nie ku śmierci.
Dziękujemy za życzenia sobie, wszystkim Państwu, także tego życzymy. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Kluczowy temat.